Dzień dobry. Słuchajcie, tak naprawdę nie wiemy, jak zacząć, bo nie wiemy, kogo mamy po drugiej stronie. To nasz debiut w takiej roli, ale cieszę się, że możemy się spotkać i coś opowiedzieć. Więc tak. Może się przedstawimy na początek. Tak jak już powiedzieliśmy, na początku będziemy się bardzo stresować, bo to nasz debiut. Nazywamy się
Magda
i Marcin. Jesteśmy małżeństwem od 13 lat, a praktycznie od początku podróżujemy w różne miejsca. Zostaliśmy zaproszeni przez Wszechnicę, żeby opowiedzieć troszeczkę o tym, o naszej podróży do Japonii. Też dziękujemy bardzo za zaproszenie Eli Rajczak. Ona też uczestniczyła w tym i maczała swoje anielskie palce, żebyśmy mogli się tutaj znaleźć, także bardzo dziękujemy. Troszeczkę o nas. Tak jak powiedziałem, podróżujemy od wielu lat razem w różne miejsca. Te podróże nas głównie rzucały po Europie oczywiście. Odwiedziliśmy kilkanaście krajów w Europie. Natomiast myślę, że one nie są aż tak ciekawe, bo są bardzo blisko. Natomiast to, co może być ciekawe, to Azja właśnie w sumie dlatego chcemy Wam troszeczkę dzisiaj opowiedzieć o Japonii. Pytanie na początek, może nie wiem jak z aktywnością na czacie, czy ktokolwiek tam jest, mam nadzieję, że przynajmniej są tam nasi rodzice. Mamy pytanie, z czym się kojarzy Wam Japonia? Jakbyście mogli napisać, a może później gdzieś zobaczymy i będziemy w stanie na to zareagować. Dajemy jeszcze kilka sekund na zastanowienie się albo na odpowiedzi. Mamy nadzieję, że kojarzy Wam się z takimi rzeczami, które są powszechnie znane, czyli sushi, gejsze, samurajowie.
Sake.
No głównie spożywka japońska jest dla nas ciekawa, ale pewnie też ich różne dziwactwa. Dzisiaj chcemy Wam powiedzieć o kilku takich rzeczach, które rzeczywiście są dziwaczne, które mieliśmy okazję zobaczyć podczas naszej podróży do Japonii. Jest ich całe mnóstwo, tak naprawdę tematów, które o Japonii można mówić godzinami. My dzisiaj tyle czasu nie chcemy Wam zabrać. Też nie na to się umawialiśmy ze Wszechnicą. Natomiast są takie rzeczy, które takiemu Europejczykowi z odległości nie kojarzą się wprost lub nic nie mówią. I o takich rzeczach też dzisiaj Wam trochę powiemy.
Dlaczego wybraliśmy Japonię?
Tak.
Mamy taki fajny cytat, który Marcin kiedyś gdzieś tam wynalazł. I tak naprawdę cała ta Japonia jest czystym wymysłem. Nie ma ani takiego kraju, ani takich ludzi. My chyba chcieliśmy to sprawdzić. I dla nas Japonia to jest taki, myślę, że dla większości, taki miks tradycji i nowoczesności, historii i współczesności. I przez te 15 dni myślę, że to jest bardzo krótko, ale trochę udało nam się poznać Japonię i pokażemy Wam kilka miejsc, które warto zobaczyć, będąc, myślę, w takim tradycyjnym urlopie, tak. 14-dniowym polskim.
Co jeszcze ważne tak naprawdę i co chcieliśmy powiedzieć, to są takie trochę marzenia, dlatego że Japonia jest tak egzotyczna i tak odległa, a jednocześnie tak ciekawa, jest takim miksem i ciekawej historii, i ciekawych ludzi, i dziwnych ludzi, i dziwnych historii, że zawsze nas tam ciągnęło. Ja jeszcze w czasach takich policjalnych byłem zafascynowany sumo. To może dziwnie zabrzmi, no ja nie jestem jakimś takim, przynajmniej nie wyglądam na potężnego mężczyznę, natomiast sumo jakoś zafascynowało mnie właśnie tym miksem i rytuału i chyba, czy na pewno bardzo takiej zanikającej już tradycji do tego, żeby właśnie pilnować tradycji, to znaczy bardzo często dzisiaj sport już jest skomercjonalizowany i wygląda zupełnie inaczej i nowoczesna technologia wkracza w każdy możliwy aspekt sportu i rywalizacji. Tam pewnie w dużej części też, natomiast w tym obrazku, który ogląda widz na arenie, on jest cały czas niesamowicie niezmieniony tak naprawdę od wieków. I to jest przepiękne w tym sporcie. Natomiast Magda zawsze ciągnęła ją moda i rzeczy związane z modą, a Tokio jest...
No to jest tak, też kolebka modowa i oczywiście nie mieszkała, nie kupił sobie kilku rzeczy. Zafascynowana modą Japończyków, no tam każdy chodzi idealnie ubrany. Czy to jest małe dziecko...
Poza butami.
Czy młodzież, czy osoby starsze, zawsze świetnie wyglądają i to jest fantastyczne. Oczywiście chciałam też zobaczyć sakurę, tak? No w kraju kwitnącym
może powiedzmy, czym jest sakura.
I nie zobaczyć sakury, to jest, no, tak. Myślę...
O sakurze powiemy jeszcze to, później.
To chwilę później, tak. To przejdźmy teraz może w takim telegraficznym skrócie, myślę, że opowiemy.
Tak. Jakby postanowiliśmy też, bo zastanawialiśmy się, kto nas będzie słuchał i mamy nadzieję, że będą nas słuchały osoby, które myślą o podróży do Japonii i zachęcamy do niej ogromnie, natomiast kilka takich podstawowych rzeczy, które mogą Wam się przydać do tego, żeby rozpocząć w ogóle myślenie na ten temat. Oczywiście poza zgromadzeniem odpowiedniego budżetu, odpowiedniego dla każdego oznacza co innego, ale powiem troszeczkę o szczegółach, jakie to są mniej więcej przedziały kosztowe, żeby wiedzieć, czym trzeba się mierzyć. Natomiast od czego warto zacząć? Na pewno od przygotowania planu podróży. To, co my robimy praktycznie przy każdej naszej podróży, to jest wzięcie sobie...
kartki długopisu.
Tak.
I wypisaniu, kto co chce z nas zobaczyć.
To jest bardzo ważne, po to, szczególnie jeśli się podróżuje we dwójkę, żeby eliminować rzeczy, które ta druga strona nie chce robić, a szukać takich, które chcemy zrobić razem i które są warte tego, żeby tam pojechać.
Tak, więc siadamy z kartką papieru i długopisem i ja wypisuję swoje cele, Marcin swoje cele, a później to układamy w jedną całość. I oczywiście musimy pamiętać o tym, ile dni mamy wolnych,
tak, to jest
i rozłożyć ten cały plan na te kilka dni.
Bardzo często korzystamy z tego, z map googlowskich, dlatego że one dają możliwość też stworzenia swojej własnej mapy. Tutaj macie przykład pokazany naszej mapy, którą mieliśmy okazję używać przy naszej podróży do Japonii. To jest plan pierwotny, my go zmodyfikowaliśmy, bo to jest dosyć ważne, że tak naprawdę szczególnie jeśli jesteśmy na miejscu i mamy jakąś elastyczność, czyli możliwość zmiany, i zauważymy coś ciekawego w jakimś miejscu, to zostajemy czasami tam dłużej. Akurat w Japonii mieliśmy wszystko na styk poplanowane, natomiast przy naszej chociażby podróży w Wietnamie z naszymi przyjaciółmi totalnie mieliśmy taki harmonogram gdzieś tylko zgrubny, a reszta to była totalna improwizacja. Co ma też plusy i minusy, no ale to pewnie się domyślacie jakie, że czasami nie ma gdzie spać i trzeba szukać hotelu o 4 w nocy, a takie...
Ale jest to wspominać,
natomiast taka sztywna rezerwacja na pewno dla osób, które zaczynają i zastanawiają się, gdzie ja będę spać, lepiej sobie tego oszczędzić, zarezerwować wcześniej. Noclegi można do tego wykorzystać i polecamy różne portale, ale najpierw trzeba wybrać lot, czyli zdecydować, jak już mamy ustalony harmonogram, wiemy, jakie dni mamy wolne i już zabukowaliśmy sobie jakąś tam przestrzeń, to zawsze trzeba to zweryfikować, czy na przykład przesunięcie jeden dzień albo dwa dni lotu nie spowoduje, że zapłacimy dużo mniej za samolot. To w każdej podróży każdy Wam to powie, kto zajmuje się podróżami albo prowadzi nawet biuro podróży. Przesunięcie czasami lotu o jeden, dwa dni lub poszukanie innego alternatywnego połączenia będzie po prostu opłacalne. Zaczynamy tak naprawdę od szukania połączeń bezpośrednich i tutaj no, bezpośrednie dla Polski to jest lot. Czasami to są inne linie lotnicze, ale od lotu warto zacząć, oni czasami mają ciekawe oferty. Od razu mówię, że nie jestem ambasadorem lotu, natomiast mówię o tym jako o czymś, co od czego warto zacząć na pewno. Są różne portale, my bardzo często korzystamy z Fly for Free i tu rzeczywiście mocno polecam, bo tam jest bardzo fajna społeczność, też bardzo fajne forum, gdzie zobaczycie dużo wskazówek, często pytania, które Wam się rodzą przed taką podróżą, na pewno znajdziecie tam odpowiedź, tam są dosyć doświadczone osoby też na tym forum. Jakościowo jest bardzo fajne, a przy okazji czasami mają ceny, Przygotowując się do tej prezentacji, zrobiłem screena oczywiście sprzed koronawirusa ofert i na przykład majówka w Tokio, tutaj jest podana cena 2000, nie wiem z jakim przewoźnikiem, nie zaglądałem w szczegóły, natomiast...
Ale bardzo dobra cena.
Jest to bardzo dobra cena jak na Japonię, to znaczy tamten kierunek poniżej 2000 lub okolice 2000 to jest w ogóle super cena. My za lot płaciliśmy około 200-300, leciliśmy lotem bezpośrednio z Warszawy na Narita za osobę, czyli łącznie w naszym przypadku to jest 4600, do budżetu trzeba dopisać.
W obie strony.
W obie strony, tak jest. A, no i jeszcze przepraszam, zapłaciliśmy oczywiście na bagaż wracając stamtąd, bo nakupowaliśmy na, jak głupi, na lotnisku w ogóle jakieś rzeczy i jeszcze przed lotniskiem kupiliśmy jakieś rzeczy, no i okazało się, że mamy tam z 5 kg na bagażu, więc cena bazowa jest 4600, a co naładujecie do walizki, to już wasza sprawa. Także tak. Są oczywiście portale typu kajak.com czy Flippo, które są porównywarkami cen i też można tam zweryfikować, jak wygląda cena. No i hotele. Hotele w Japonii można podzielić na kilka kategorii. Na takie, które są zabawne i ciekawe do sprawdzenia. Są tam na przykład hotele miłości, to tak żebyście wiedzieli, co to oznacza, to znaczy to są pokoje bardzo duże, natomiast można tam spotkać różne gadżety do tego, żeby się poczuć lepiej i lepiej z partnerem, albo z dwoma partnerami, albo z trzema, w zależności od tego, ile osób przyjedziecie. Natomiast rzeczywiście jest taka instytucja jak hotele miłości w Japonii, są dosyć popularne, co ciekawe na booking.com są dostępne, więc jeśli chcecie zarezerwować. Zaletą tych pokoi jest to, że one są bardzo duże. My akurat nie byliśmy, natomiast większość pokoi w Japonii, szczególnie w dużych miastach, to są klitki 8-metrowe, na których mieści się wszystko, co jest człowiekowi potrzebne do życia, bo tam jest i telewizor, i łazienka pełnowymiarowa, czy taka z toaletą oczywiście, która jest w pełni...
Taka systemowa.
Tak, w pełni zautomatyzowaną toaletą. Natomiast... Są to dosyć małe pokoje. My szukamy najczęściej hoteli właśnie z wykorzystaniem booking.com. Jeśli dużo korzystacie z booking.com, to będziecie mieć 15% zniżki, więc to się opłaca weryfikować tak naprawdę tą cenę. Zdarza się, że na niektórych rynkach lepiej rezerwować bezpośrednio w hotelu, natomiast często booking.com, nie wiedzieć czemu, ma lepszą cenę niż hotel bezpośrednio.
Ale w Azji bardzo modna jest Agoda.
Tak, jest to odpowiednik Booking.com, a tak naprawdę nawet to jest jedna i ta sama firma gdzieś stoi nad tym, natomiast Agoda jest, zdarza się, że ma lepsze ceny, szczególnie znaczy w Azji tak naprawdę ma czasami lepsze ceny niż Booking.com na ten sam hotel. Alternatywy to oczywiście Airbnb i rzecz, którą być może mało osób słyszało, a warto to zweryfikować sobie, to jest Couchsurfing. Jest to taka społeczność osób, które są w stanie przenocować ciebie na kanapie. W zamian za rozmowę lub naukę twojego języka, my z tego nigdy nie korzystaliśmy, natomiast mówimy o tym, bo to jest realna alternatywa na naprawdę tanie noclegi. Czasami po jakichś śmiesznych pieniądzach lub wręcz bez, w zamian za rozmowę po angielsku i za długie rozmowy po angielsku. Także taka jest alternatywa.
A w Japonii jest bardzo bezpiecznie i bardzo często ludzie korzystają z tego typu noclegów.
Tak. Sprawdźcie sobie couchsurfing.com, tam są szczegóły. Jest jakaś opłata taka, powiedziałbym, członkowska, natomiast jeśli ktoś będzie dużo podróżował i dużo korzystał, to myślę, że to jest opłacalne. Minusem jest to, że trzeba mieć posprzątaną swoją kanapę, bo to działa w dwie strony, czyli ktoś może przyjechać i chcieć u was spać na kanapie, natomiast generalnie jest to dosyć fajna alternatywa dla hoteli. Jeszcze jedna rzecz a propos hoteli, którą trzeba powiedzieć, to jest budżet. No w Japonii to nie ma tanio, niestety w tym względzie. My noclegi bukowaliśmy od 400 zł za dobę, bo nawet w dużych miastach typu Tokio czy Kyoto, szczególnie w sezonie 600-700 zł za nocleg. Tak, mówimy o tym jakby dlatego, że to specyficzne hotele. My szukaliśmy zawsze hoteli w pobliżu kolei, czyli gdzieś, gdzie można się w prosty sposób szybko przemieścić. Tak jak mówiliśmy, mieliśmy bardzo napięty plan. My w 15 dni zrobiliśmy liczyłem na mapie, to jest bodajże 3000 km kolejami, a na nogach nie chcę mówić, że drugie tyle, bo na pewno nie, ale bardzo, bardzo schodziliśmy buty i byliśmy bardzo zmęczeni. Natomiast
wypchaliśmy Japonię.
Tak, wypchaliśmy Japonię. Natomiast cel był jasny, no chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej w tym czasie, który mamy dostęp. Ciekawe alternatywy, które jeszcze są poza hotelami miłości, to są hotele kapsułowe. W Japonii jest to ciekawostka.
Właśnie chciałam powiedzieć, że teraz mówisz o ciekawostkach.
Tak, aczkolwiek mówię to w kontekście hoteli, bo hotel kapsułowy jest też alternatywą na tanie spanie po prostu. Nie ma tam w ogóle komfortu. To jest taka tuba 2 na metr, gdzie się wchodzi i ma się siada nad sobą, pod sobą, obok siebie.
Jak już nie ma klaustrofobii, to bardzo dobre rozwiązanie.
Tak. Bardzo popularne te hotele są w dużych miastach. One tak naprawdę powstały dlatego, że pracownicy, którzy pracują w biurach do późna, nie chcą wracać do domów, co może nam się wydawać dziwne, natomiast dla Japończyka nie jest to dziwne, on może się przespać w takim hotelu kapsułowym, napić się piwa i sobie spokojnie rano pójść do pracy ponownie. Więc tak, to tyle o hotelach. Przygotowując się do podróży, warto pomyśleć o tym, jak będziemy się przemieszczać. Bardzo ważne jest to, że jest taka możliwość jak kupienie takiego, to się nazywa Japan Rail Pass, czyli nazwę to, nie wiem, karnetu, abonamentu na szybkie pociągi w Japonii. Jeśli będziecie przemieszczać się z miasta do miasta, to bardzo ważne jest, żeby dobrze zaplanować sobie tą podróż, i do tego dobrać to, czy Wam się w ogóle opłaca kupować taki pas, czy nie. On jest dosyć drogi, można kupić go sobie na tydzień lub na 2 tygodnie, z tego co pamiętam. Można go zamówić wyłącznie spoza Japonii. Jak będąc w Japonii, nie kupicie sobie takiego pasa, to jest pas turystyczny tak naprawdę. My kupiliśmy akurat wersję 2-tygodniową, wiedzieliśmy, że będziemy na przestrzeni tych 2 tygodni dużo jeździć, natomiast niekoniecznie zawsze jest to najbardziej opłacalne. Polecam wejść na stronę, zobaczyć sobie, zweryfikować, czy to będzie dla Was najlepsze rozwiązanie. Może się okazać, że nawet nie będzie Wam to potrzebne. Plusem tego rozwiązania jest to, że jakby w cenie, która jest, tak jak powiedziałem, dosyć droga, nie pamiętam w tej chwili, ile dokładnie zapłaciliśmy, ale wydaje mi się, że od osoby to było około 1200 zł na 2 tygodnie. W tej cenie macie przejazdy szybkimi pociągami. Więc poruszanie się pomiędzy miastami jest rewelacyjne w ogóle tym, to dużo, dużo wygodniejsze, lepsze, z centrum miasta do centrum miasta, tak naprawdę...
Z Osaki do Tokio w godzinę.
Tak, to są bardzo szybkie przejazdy i w ogóle bym się nie zastanawiał, jeśli planujesz takie podróże, żeby skorzystać z Shinkansena, natomiast można się zastanowić, czy na pewno potrzebujecie tego na 2 tygodnie. Myślę, że gdybyśmy my trochę inaczej zaplanowali sobie samą Japonię, to wzięlibyśmy tylko tygodniowy taki pas. Plusem jeszcze dodatkowym jest to, że poza tymi szybkimi pociągami ten pas obowiązuje na wszystkie pociągi tej firmy, która się nazywa Japan Rail. To jest jeden z przewoźników, z 2 dużych przewoźników, tych przewoźników jest więcej, natomiast jest to dosyć duży przewoźnik kolejowy w Japonii i możecie jeździć w wielu miastach, nas to czasami zaskakiwało, że o, działa nasz pas tutaj, nie musimy kupować kolejnych biletów, więc to było super. I ogromny plus oczywiście, jeśli będziecie w Tokio, jest linia Yamanote, która też, tak, to jest taka linia, która okrąża Tokio, którą można wykorzystywać ten pas bez dodatkowych opłat, więc to też jest plus, bo w samym Tokio my przez kilka dni korzystaliśmy tylko z tego. No dobrze, i ostatnia ważna rzecz, jak przygotowujecie się do podróży, to warto zastanowić się, co chcecie zobaczyć. I my akurat z uwagi na to moje schorzenie, o którym mówiłem wcześniej, że kocham sumo, chciałem bardzo wybrać taki moment, kiedy będzie jeden z wielkich turniejów sumo w Japonii. No i udało nam się akurat tak trafić, udało się z nadużyciem, bo ja tak planowałem, żebyśmy wtedy...
Nie, ja planowałam, żeby zobaczyć Sakurę, a to akurat odbyło się w jednym czasie.
No i to wracamy do tego slajdu, gdzie był plan pokazany, tak? Trzeba dograć sobie tak harmonogram, żeby pogodzić interesy osób, z którymi podróżujecie. Dla nas to było bardzo ważne. Magda chciała zobaczyć rzeczywiście Sakurę, a ja chciałem zobaczyć wielki turniej. Taki moment rzeczywiście jest w Japonii możliwy i to jest przełom marca i kwietnia i w tym okresie my wyjechaliśmy do Japonii. Z dużym wyprzedzeniem trzeba kupować bilety na takie imprezy. Dla Japończyków sumo jest jak piłka nożna dla Europejczyków, myślę, i dla Ameryki Południowej, więc to jest naprawdę, mają totalnego świra na tym punkcie, o czym później. Dobrze. To tyle było, jeśli chodzi o tą część, jak zorganizować, natomiast mamy też taką małą sekcję o tych informacjach praktycznych. Trochę mam wrażenie, że zdominowałem tą część rozmowy, ale Magda się rozgada później, bo później są rzeczy związane z rzeczami, które warto zobaczyć i tutaj Magda przejmie. Ja jestem bardziej techniczny, Magda jest zawsze od tej części wizualnej w naszym tandemie. Internet. No, myślę, że dzisiaj bez internetu podróże to nie, jakby są utrudnione, tak bym powiedział. Nie są niemożliwe, ale są utrudnione i internet pod ręką zawsze pomaga. Kilka opcji, jakie macie do wyboru, jeśli chodzi o Japonię. Oczywiście odradzam w ogóle korzystanie z polskiego pakietu, bo będziecie musieli sprzedać mieszkanie, jak wrócicie do domu, żeby zapłacić rachunek. Natomiast są takie opcje, jak można razem z kupowaniem JR Passa wynająć sobie takie urządzenie, które się nazywa Pocket Wi-Fi. Dzięki temu macie dostęp do internetu ze sobą. Bardzo wygodne to jest najwygodniejszy sposób, natomiast nie jest najtańszy. On trochę kosztuje, nie korzystaliśmy z tego, więc nie podam Wam cen, natomiast zachęcam do odwiedzin strony Japan Rail Pass i tam można sprawdzić sobie aktualne ceny. Myślę, że są jakieś pakiety, coś tam się na pewno zmienia. Najtańszą opcją jest kupienie po prostu zwykłej karty do konkretnego telefonu w jakimś sklepie z elektroniką, który spotkacie po drodze, bo kupujecie tak jak osoba lokalna na miejscu. Droższy nieco z uwagi na jakby dostępność to są sklepy i automaty dostępne na lotnisku. Natomiast jeśli chodzi o darmowe Wi-Fi, to nie ma szału, jeśli chodzi o Japonię. W wielu miejscach wygląda to tak sobie. Nie jest to standard, tak jak w dużych europejskich miastach. Natomiast zdarzyło nam się gdzieś poza, można powiedzieć, że na japońskiej wsi odwiedzić restaurację, gdzie było Wi-Fi, więc to było dla nas duże zaskoczenie, że w małej tradycyjnej restauracji był internet. Ważna rzecz, czyli oczywiście pieniążki, które możecie ze sobą zabrać i powinniście i wizę, czy dokumenty, które Was upoważniają do wjazdu. Nie ma obowiązku wizowego dla Polaków w tej chwili. Do 90 dni na wizie turystycznej można sobie spokojnie tam być. Co z takich tipów rzeczywiście i podpowiedzi, na które my jakby nauczyliśmy się podczas tej podróży, to, że karta nie jest tam powszechnie stosowana, jeśli chodzi o małe sklepy i warto gromadzić sobie bilon w momencie, kiedy dostajecie gdzieś resztę. Na pewno zarówno 100 jenówki, 200 jenówki, 500 jenówki to jest skarb, dlatego że jeśli będziecie w jakimś miejscu, żeby przechować bagaż, zostawić go na chwilę, no to jest idealne rozwiązanie, są takie boksy po prostu, gdzie możecie schować sobie walizkę i zwiedzać tak naprawdę dane miejsce bez obciążenia. My to wykorzystywaliśmy dwukrotnie i jest to świetne rozwiązanie, natomiast potrzebne są do tego monety. No i przemieszczanie się, o którym wspominałem już trochę, bo myślę, że dużo obaw jest generalnie w Japonii, bo mają inny alfabet i generalnie są dziwni, więc na pewno dziwnie się to porusza. Określiłbym ten system jako bardzo, bardzo intuicyjny. Naprawdę.
I bardzo prosty.
I
prostszy niż w Londynie.
Myślę, że tak. Myślę, że prostszy niż w Londynie, jest bardzo intuicyjny. Co ciekawe, poza oczywiście takimi rzeczami, które dzieci są w stanie rozpoznać, czyli kolory, mamy też napisy w języku angielskim bardzo często, natomiast jeśli nie ma tych napisów w języku angielskim, to są numery lub symbole i wystarczy, że połączycie sobie jakąś mapę metra z nawigacją w Google, jeśli macie internet oczywiście, i wtedy możecie tak naprawdę dojechać wszędzie. Mi zajęło pewnie z jakieś, nie wiem, 15 minut opanowanie tego, zrozumienie, jak to działa, i potem już nie było to dla mnie w żaden sposób problematyczne. naprawdę jest to intuicyjne. Ze świetnych rozwiązań, które mają Japończycy i polecam, kiedyś mam nadzieję, że w Polsce dożyjemy takich czasów, jest to, że jest tam ujednolicony w ogóle system płatności zbliżeniowych, takich kart prepaidowych pomiędzy miastami, więc ładując sobie 1000 jenów w Tokio, możecie te pieniążki wykorzystać też w innym miejscu, tą kartę możecie zapłacić w Osace czy w Kyoto. Jest to świetne, bo tak naprawdę no, nie musicie mieć 15 kart podróżując przez 2 tygodnie, tylko macie jedną na osobę, którą po prostu używacie. Co ciekawe, tymi kartami też można płacić na przykład w takich maszynach vendingowych, gdzie można kupić kawę, herbatę albo jakieś smakołyki, tudzież dziwactwa japońskie jakieś można sobie kupić w takich maszynach. To, co warto wspomnieć, jak będziecie się przemieszczać i myślę, że to jest taka jedna z ciekawostek, którą możemy powiedzieć, to nie pytajcie przypadkowych Japończyków o drogę. Dlaczego?
Japończyk za wszelką cenę chce pomóc. Jak widzi, że jest to obcokrajowiec, to naprawdę zmieni swoje plany, żeby kogoś zaprowadzić do celu. Mieliśmy taką sytuację w Kyoto, nie mogliśmy znaleźć swojego noclegu i zapytaliśmy chłopaka, który gdzieś tam obok przechodził, no i zmienił plany, żeby zaprowadzić nas naprawdę do celu.
Chciał nas zaprowadzić nawet na posterunek policji, żeby policja nam pomogła.
Tak.
Więc
jest to bardzo miło, ale naprawdę myślę, że jesteśmy w stanie sobie sami.
Mówię o tym, żeby nie pytać przypadkowych Japończyków, bo rzeczywiście, tak jak Magda mówi, oni mają głęboko zaszyte poczucie obowiązku. Mhm. Jeśli to jest kulturowe, jeśli dostaną zadanie, to muszą robią wszystko, żeby je wykonać. I też czasami nie wszyscy z nich dobrze się czują w języku angielskim, więc czasami
nie znają języka.
Unikają nawet czasami, albo chcą pomóc, albo się czują zobowiązani, jednocześnie czują się źle z tym, że nie znają tego języka, nie mogą nam pomóc tak, jakby chcieli. Więc jest to dla nich stresujące, natomiast jest w takich punktach komunikacyjnych, są super oznaczone osoby, bardzo pomocne, które mają tak naprawdę zadanie to, żeby biała osoba została przeprowadzona suchą nogą przez jakąś stację. My mieliśmy taką sytuację na jakimś takim, nie pamiętam, która to była stacja w Tokio, gdzie krzyżują się Shinkanseny z metrem i jeszcze z czymś, a my jechaliśmy, mieliśmy mało czasu i musieliśmy dojechać do Osaki, więc nie pamiętam, która to była stacja w tej chwili. No i zapytaliśmy jakąś panią, ona nam narysowała dokładną mapę taką, że i opowiedziała wszystko, gdzie jesteśmy, więc ja zajmowała się tym, to była jej praca. Więc świetna organizacja. Jako drugą rzecz, którą możemy powiedzieć taką z ciekawostek w tym zakresie, to jest nasza taka podróż do jednego miejsca, o którym wam powiemy. Była zerwana linia w ogóle kolejowa z uwagi na jakiś kataklizm naturalny i baliśmy się bardzo tego, planując podróż, jak to będzie, jest jakiś tam transport tymczasowy.
No po prostu dostaniemy do tego miejsca, ponieważ to było bardzo wysoko też w górach, mała mieścina, więc już pomyśleliśmy sobie, Boże, jak my się dostaniemy, na pewno będziemy tam późno, może z tymi walizami na piechotę będziemy musieli się tam dostać, ale to po prostu byliśmy w szoku, jak to wszystko jest zorganizowane. Myślę, że u nas w Polsce to nam daleko jest do takiej organizacji.
Myślę, że też do poziomu usług, znaczy, bo tam my dostaliśmy po prostu kupując bilet, oni zrobili wszystko, żebyśmy znaleźli się na tym miejscu bezstresowo, czyli tak. Wychodząc z pociągu, gdzie musieliśmy się przesiąść do autobusów tymczasowych, pierwszy człowiek, którego spotkaliśmy, wziął od Magdy walizkę i zaprowadził tą walizkę Magdę i mnie do autobusu, wsadzili nas i cała operacja trwała 37 sekund, i my siedzieliśmy po prostu w tym autobusie, który nas zawiózł potem na miejsce, a jakby to było, tak jak mówię, przesiadka i gdzieś nie widzieliśmy, nie było tego opisanego wcześniej nigdzie w przewodnikach, bo to była no, sytuacja taka wyjątkowa, super serwis i w ogóle bezstresowo to przebiega na miejscu. Przechodzimy sobie do sekcji, którą poprowadzi Magda, bo ja się rozgadałem strasznie.
Nie, mówimy razem.
Czyli co warto zobaczyć w Japonii? Tak jak mówiliśmy, dla nas to spotkanie z wami jest trochę po to, żeby opowiedzieć tym osobom, które planują podróż, dlaczego tam warto pojechać. Powiedzieliśmy, jak tą podróż zorganizować, od czego zacząć, na co uważać na miejscu, czy na co zwrócić uwagę, a teraz na co naprawdę warto zwrócić uwagę na miejscu, bo naprawdę tam jest mnóstwo rzeczy do zobaczenia. Myślę, że większość z Was rozpocznie podróż od Tokio, bo to jest raz, że są
tam... Rozpocznie i skończy.
Rozpocznie i skończy w Tokio. Tokio jest, to jest stan umysłu, bym powiedział. To znaczy jest to ogromne miasto, a jednocześnie w niesamowity sposób zorganizowane, z pięknymi i różnorodnymi dzielnicami, które są zaskakujące, każda jest troszeczkę inna. Tutaj macie opis wypisane, kilka z nich, o niektórych Wam powiemy, natomiast nie da się tak naprawdę chyba...
W telegraficznym skrócie opowiedzieć o całym Tokio.
Tak, nie da się zmieścić Tokio w tym czasie, który mamy, więc tylko Wam powiemy o tych miejscach, które my zapamiętaliśmy i są na tyle właśnie ciekawe, że może Was zainteresują. O niektórych na kolejnych slajdach, natomiast są tam przepiękne parki. Tokio też ma duże miejsca takie do rekreacji. Jak domyślacie się, Japończycy uwielbiają przyrodę, bo stąd sakura, czyli obserwacja, czy hanami, czyli obserwacja kwitnących wiśni. Natomiast no, mają przestrzenie, żeby to robić i też tak się relaksują, odpoczywają, o czym powiemy też później. Z ciekawostek takich dziwnych to jest tam siedmiopiętrowy sex shop i Japończycy są, jakby to powiedzieć, aktywni w tym względzie bardzo i mają dużo dziwactw związanych z seksualnością generalnie, ale jest to ciekawe doznanie pójść tam i zobaczyć jakby jak to wygląda. Byliśmy dosyć ciekawe to wygląda. Są ciekawe sklepy typu Daiso, gdzie można praktycznie wszystko kupić za równowartość 100 jenów, znaczy za 100 jenów lub 200-300 jenów. No i sklep, który Wam polecamy, bo jakby tam można spędzić duże godziny szukając czegoś na prezent na przykład. To my to nazywamy Don Quixote, natomiast to jest Don Quijot chyba, tak się to czyta. Nie jestem pewien, natomiast jest to dziwaczny sklep bardzo.
No tak, można kupić tam naprawdę wszystko i myślę, że to, co my widzieliśmy w tamtych sklepach, w Polsce jeszcze tego nie widzieliśmy. Chyba spędziliśmy 2 godziny w tym sklepie, śmiejąc się i przymierzając też różne rzeczy.
Żeby Wam trochę zobrazować, tam są wszystkie możliwe nakrycia głowy. To znaczy, jeśli wymyśliliście sobie, że można na głowę założyć kraba, to tak, mam zdjęcie z krabem na głowie. Jeśli myślicie, że coś jest jakby nie tort na przykład, to też mam zdjęcie z tortem na głowie, które jest czapką, więc tam naprawdę jest... To, co wymyślicie sobie, jest w sklepie. Tak.
No i przede wszystkim co? Mamy różnorodność, ale tak jak Marcin powiedział, bardzo podobne są do siebie niektóre dzielnice, ale myślę, że warto zwiedzić na przykład dzielnicę Shibuya i tutaj myślę, że na tym zdjęciu, no może kiepsko widać, ale jest chyba najbardziej znane w całej Japonii skrzyżowanie. Tłumy ludzi, które po prostu, jak idziemy z tym tłumem ludzi, to tłum niesie nas w nieokreślonym kierunku, bo to skrzyżowanie jest takie strasznie dziwne, nie wiadomo, w którą stronę iść, ale to bardzo fajnie wygląda i wyobraźcie sobie, że zaraz nad tym skrzyżowaniem jest bodajże Starbucks, kawiarnia, gdzie bardzo trudno zdobyć tam miejsce, usiąść i napić się kawy, bo tam przychodzą turyści, żeby po prostu oglądać z góry to skrzyżowanie. Jest mnóstwo zdjęć z tego miejsca, mnóstwo filmików, to naprawdę bardzo fajnie, interesująco wygląda. Przede wszystkim można też pooglądać ciekawie ubranych ludzi.
My mieliśmy ponoć szczęście, tak twierdzi osoba, którą spotkaliśmy w tam Tokio, która mieszka tam na co dzień, bo byliśmy w okresie, kiedy kwitną wiśnie, a jednocześnie spadł śnieg. Co prawda my nie byliśmy przygotowani na to, bo przyjechaliśmy tam w cienkich kurteczkach i pierwszego dnia, jak przyjechaliśmy, było 0 stopni, więc ubraliśmy się we wszystko, co mieliśmy i poszliśmy właśnie na zwiedzanie miasta. To jest zdjęcie z Shibui w tym czasie, kiedy, jak widzicie, są parasole. Myślę, że to warto wspomnieć o tym, że jeśli pada deszcz w Japonii, to dzieje się tam magia właśnie taka organizacyjna, która pokazuje Japończyków. To znaczy, przed sklepami od razu pojawiają się stojaki na parasole. przed każdym sklepem się pojawia stojak na parasolach. Tylko zacznie napadać deszcz.
I pojawiają się parasole.
To znaczy w sklepach pojawia się gdzieś z zaplecza, pewnie jest to dosyć często i dosyć często pada deszcz w Japonii, pojawiają się parasole do sprzedaży. Trzecią rzeczą...
Albo wolne parasole.
Chciałam
to powiedzieć, że pojawiają się stojaki z parasolami, które są wolne i jeżeli jesteśmy w sklepie, wychodzimy, pada deszcz, bierzemy sobie ten parasol, idziemy do następnego sklepu, odkładamy parasol, ktoś inny bierze, to jest coś niesamowitego, tam jest straszna rotacja tych parasoli, tak. Czego nigdzie indziej na świecie nie widzieliśmy. To też było dla nas bardzo ciekawe. Bo każdy u nas w Polsce parasol do sklepu tak bierze ze sobą, bo ktoś nam zabierze, a tam zupełnie nie ma czegoś takiego.
Jeszcze jedna rzecz taka ciekawa, która jest a propos parasoli, to jest to, że jeśli ktoś jest mniej ufny, tak na przykład jak my byliśmy, braliśmy te parasole ze sobą do środka, to nie można wejść z parasolem, bo po to są stojaki, tak. Albo alternatywnie są maszyny do pakowania w folię twojego parasola, po to, żebyś nie kapał na podłogę w tym sklepie. Więc takie rozwiązanie też.
Niby takie zwykłe, proste rzeczy, a myślę, że dla wielu Europejczyków to jest mega zaskoczenie.
Tak. Idziemy dalej.
Ale co jeszcze chcieliśmy, ja jeszcze chciałam dodać, bo wspomniałam, że na tym wielkim skrzyżowaniu, gdzie jest mnóstwo ludzi, tłumy wręcz ludzi, przygotowując się do wyjazdu w Japonię, oglądaliśmy mnóstwo też filmów, między innymi na YouTubie. I jest sobie taki człowiek, który się nazywa Gonciarz, Krzysiek Gonciarz, którego namiętnie oglądaliśmy, bo chcieliśmy jak najbardziej, najlepiej się przygotować do tej podróży i wyobraźcie sobie, że tam go spotkaliśmy, to był dla nas, no, to było mega zaskoczenie zobaczyć znajomą twarz w tłumie. Zamieniliśmy chwilę, zrobiliśmy sobie z nim oczywiście zdjęcie.
Tak. Tak. No właśnie on nam powiedział, że to dosyć mamy dużego farta z uwagi na to, że pada śnieg, a jednocześnie są kwitną wiśnie, więc on akurat biegł gdzieś na jakieś zdjęcia i mieliśmy okazję się przeciąć przy tym dziwnym, naprawdę dziwacznym skrzyżowaniu, gdzie każdy idzie w inną stronę. Kolejnym miejscem, które warto odwiedzić, to jest Tsuki Market, to jest targ rybny. Natomiast myślę, że o nim ktoś, kto interesuje się troszeczkę Japonią, czy Tokio mógł słyszeć, natomiast chcemy powiedzieć o takich rzeczach generalnie, tak jak staramy się Wam mówić o rzeczach, które nie są do wyczytania w Wikipedii, tylko o takich rzeczach, które my przeżyliśmy. I Tsuki Market jest świetnym miejscem tego, żeby zobaczyć, jakie jest tam takie zreklamowane jako miejsce, gdzie można zobaczyć
wielkiego tuńczyka.
Aukcję tuńczyków, przy czym prawda jest taka, że bardzo trudno to zobaczyć, bo tam jest limitowane wejście, natomiast warto się zapuścić.
I godziny wejścia też się zmieniają. Tak. Więc.
Natomiast warto się zapuścić w te zakamarki, które są na samym targu, bo mieszczą się tam między innymi firmy, które produkują noże do mięs, do ryb. Japończycy słyną z tego, że robią niesamowite noże i tu macie zdjęcie jednego z takich miejsc. No jest to naprawdę majstersztyk, to jak to wygląda, jak ci ludzie pracują, jakim pietyzmem traktują te noże, jest to niesamowite.
Oczywiście warto tam zjeść też sushi. Sushi w Japonii wygląda zupełnie inaczej niż u nas w Polsce, ale to może trochę później powiemy.
Tak, przy okazji jakichś tam potraw.
Dzielnica Akihabara, dobrze mówię?
Jakoś tak.
Na pewno będzie ogromną frajdą dla osób, które interesują się takimi ciekawostkami technicznymi. Tam można znaleźć po prostu wszystko. Od starych komputerów po jeszcze chyba u nas w Europie, nie wiem, jakieś sprzęty, które u nas jeszcze w Europie na rynku nie są dostępne. No oczywiście ta dzielnica najlepiej się prezentuje wieczorem. To jest po prostu hit. Z każdego sklepu dobiega inny dźwięk muzyki, czy jakichś takich, nie wiem, oni są też Japończycy, jeżeli chodzi o komunikację, bardzo głośni. To znaczy nie komunikację taką międzyludzką, jak rozmawiamy, bo oni są bardzo tacy dyskretni, spokojni i bardzo przyjemnie się z nimi rozmawia, ale jeżeli chodzi o takie bodźce, które mają zachęcić do wejścia tutaj do sklepu i chodźcie do nas, kupcie u nas rzeczy, zapraszamy do nas, to po prostu zachęcają w sposób niesamowity. Myślę, że to na dłuższą metę nie jest do wytrzymania.
Tak. Znaczy, powiem wam
to
tak,
jest
że...
ciekawe, tak, ale
ja
odgłosy, odgłosy z każdego sklepu, różne ludzie poubierani, czasami no, dla nas bardzo śmiesznie, ale to jest bardzo też interesujące, no, no ciekawie no po prostu.
To, co chciałem powiedzieć, z czego się śmiałem, to, że pamiętam, jak śmialiśmy się, jak różne dźwięki winda może wydawać, dlatego że u nas ten dźwięk jest taki standardowy bardzo, jak winda przejeżdża, a tam czasami są nie jakiś tam jeden ton, tylko na przykład cztery i już wiesz, że na pewno przyjechała ta winda, bo po prostu ją słychać bardzo. Podobnie wszystko tam do ciebie mówi, to znaczy mówi do ciebie metro na różne dźwięki, właśnie to, co Magda mówiła, sklep do ciebie mówi, żebyś wchodził do niego. Czasami są przed sklepami takie stojaki, które są robotem tak naprawdę, które wyświetlają jakieś...
Roboty albo ludzie.
Albo tak. Ludzie, którzy wyświetlają jakiś napis, żebyś do nich koniecznie wszedł, więc naprawdę jest to, tam wszystko gra.
Gra i się świeci.
Tak. Kolejną dzielnicą, która się wpisuje jakby w ten trend, tylko jest, jak Tokio jest dziwne, to Harajuku jest po prostu kwintesencją dziwności Tokio.
I trzeba to zobaczyć.
Zdecydowanie tak. To znaczy tam są ludzie, którzy są... Tam nie ma nikogo nieoryginalnego, tak bym powiedział. Tam każdy jest jakimś egzemplarzem unikalnym totalnie. Różnie to wygląda naprawdę. Taki najbardziej ekstremalny, który ja pamiętam, człowieka, który był ubrany w mundur SS-mana, z usuniętymi emblematami akurat hitlerowskimi, natomiast generalnie widać było, że to jest po prostu dobrze skrojony garnitur Hugo Bossa z lat 30. Natomiast no, wyglądało to naprawdę niesamowicie. W sensie taki kontekst, że to jest Japończyk, który młody, który raczej nie wie, albo jak wie, no to nie do końca dobrze wykorzystuje. A chyba szedł za rękę z jakąś taką księżniczką z Disneya, bo to też jest taki drugi...
Z mangi,
ale była też tam sporo księżniczek Disneya. Japonki lubią się przebierać, przepraszam, osoby, które poruszają się po Harajuku, lubią się przebierać za różne postacie z mangi.
Komiksów, czy jakiś, nie wiem, ale Gwiazdy Rocka też można było spotkać. Tak. To jest dość wąska, krótka ulica ze sklepami właśnie z różnymi rzeczami, które służą do tego, żeby się przebrać za postać z komiksu czy z mangi. No myślę, że to też jest warte zobaczenia.
No koniecznie.
Bo u nas, gdyby ktoś się przebrał za księżniczkę, to byłoby to co najmniej dziwne, a tam to jest
tam
bardzo trzeba. Modne i myślę, że są konkursy na to, kto lepiej wygląda.
Tak, na pewno.
I jest. Też jest mnóstwo turystów oczywiście, bo siedzą, robią zdjęcia, obserwują, tak, przyglądają się. Bardzo interesująco to wygląda. Można kupić tam olbrzymią watę cukrową na przykład, albo nie wiem,
w kolorach tęczy, bo to
kolorach jest tęczy, albo różnego smaku lody. Poprzez, nie wiem, zwykłe truskawkowe, przez macze, tak?
Macze.
Albo smak, nie wiem, po smak sushi. Tak jak jest z fantą na przykład. W Polsce mamy chyba tylko dwa rodzaje fanty, czy jedną, a tam jest 70. No. Także to też jest bardzo ciekawe.
Dobrze, idziemy dalej. Kolejnym miastem, które koniecznie musicie mieć na swojej liście, planując podróż pierwszy raz do Japonii, to jest Kyoto. Kyoto jest jedną z dawnych stolic Japonii, natomiast to jest miasto, szczególnie ta stara część, Gion i okolice są przepiękne, to znaczy może przepiękne to jest złe słowo, bo one mają przepiękne miejsca, natomiast generalnie japońskie miasta w dużej mierze są albo oświetlone, albo takie klockowate troszkę, albo drewniane. I...
Znaczy albo bardzo nowoczesne, tak. Albo takie tradycyjne, tak? Z takimi drewnianymi domami.
Raczej nie zauważyliśmy tam bloków na przykład, tak? W sensie nie spotkaliśmy, nie pamiętam, może to jakieś wybiórcze teraz moje patrzenie, natomiast nie przypominam sobie, że były jakieś takie blokowiska. Raczej budynki nowe są mają elewację taką betonową, ale nie wyglądają jak nasze bloki z lat tam 80., 60. czy 70., bardziej jak współczesne budynki. W Kyoto jest cała masa rzeczy do zobaczenia. My tam byliśmy 3 dni. Nie powinniśmy, w Tokio byliśmy 4 dni łącznie, w Kyoto byliśmy...
O wiele więcej zobaczyliśmy niż teraz powiedzieliśmy, bo ja myślę, tak. Że bo tutaj zapomnieliśmy też o bardzo fajnej dzielnicy, która się nazywa Giza, która jest mega nowoczesna, z mega budynkami, tak. Wystawy po prostu zachęcają do tego, żeby stać godzinami i oglądać coś w tych sklepach. No to jest dzielnica też biznesu, luksusu, tak jak powiedziałam, no i też niesamowitych restauracji i pysznego jedzenia.
Natomiast wracając do Kioto, to Kioto jest no, przepięknym, starym miastem, tak bym je określił, chociaż no, nie jest tylko i wyłącznie stara część, natomiast jest dużo świątyń, dużo miejsc, które warto odwiedzić.
I warto się zatrzymać w takim hostelu w samym centrum Kioto, w dzielnicy Gion.
To na pewno dlatego, że wtedy...
Niestety my nie mieliśmy okazji, ale w tej dzielnicy można spotkać prawdziwe gejsze, które gdzieś tam ukradkiem przemykają. No niestety nie udało nam się zobaczyć. Widzieliśmy mnóstwo gejsz, ale niestety były to Chinki przebrane za gejsze.
Tak.
To też jest ciekawostka, że turyści z Chin przebierają się za... Turystki z Chin przebierają się za gejsze.
To prawda. Fushimi Inari jest to jedna ze świątyń, którą warto zobaczyć. Myślę, że ktoś, kto oglądał kiedyś zdjęcia z Japonii, to widział coś podobnego. To jest nasze zdjęcie, bo też musieliśmy takie oczywiście zrobić. Takich zdjęć zrobiliśmy pewnie z 700, szukając jakiegoś bardzo urokliwego miejsca. To jest tak naprawdę ciąg tak zwanych bram torii. Taka jedna konstrukcja to jest pojedyncza brama. Co ciekawe, takie litery, które widzicie, japońskie, to nie jest jakiś tekst modlitwy, tylko nazwa lub nazwisko fundatora tej bramy.
Czyli po prostu reklama firmy, która ufundowała tą bramę, bo te bramy ciągną się naprawdę
kilometrami
i to jest jedna wielka świątynia w Fushimi Inari, tak? Oczywiście gdzieniegdzie są małe takie świątynki, Japończycy modlą się, palą kadzidła. Inari to była w ogóle, to było bóstwo odpowiedzialne za ryż. Więc tam Japończycy przychodzą, żeby się modlić. No to jest Kioto jedna ze świątyń najczęściej odwiedzanych. No, myślę, że to też stało się takim bardzo instagramowym miejscem. Tam jest mnóstwo turystów.
Tak, ale jakby to jest to w pełni zrozumiałe, bo naprawdę miejsce jest urokliwe i to, co Wam polecamy jako jakby podpowiedź w tym miejscu, to warto jest minąć ten cały tłum, który jest na dole, wejść wyżej, tam trzeba się troszeczkę spiąć, ale jakby raz, że widoki czasami mogą być zaskakujące, bo będąc w mieście nagle widzicie to miasto z góry, ale też niesamowite są te bramy, które im wyżej tak naprawdę tym ludzi jest w niej po prostu, więc macie szansę na zdjęcie samemu albo po prostu na posiedzenie w miejscu, które jest naprawdę spokojne. Tam w jednym, jak szliśmy gdzieś dosyć wysoko zeszliśmy.
Bo to jeszcze jest tak, że ta świątynia pnie się w górę i im wyżej, tym jest mniej ludzi. No tak. My chcieliśmy zobaczyć całą, udało nam się też przez chwilę pobyć samemu.
I jest tam takie jedno miejsce, gdzie jest takie jeziorko, z tego co pamiętam, jakiś taki staw.
Jak się schodziło.
Tak, ale wydaje mi się, że było gdzieś na górze takie miejsce, gdzie jest staw i gdzie było naprawdę spokojnie. Musieliśmy sobie z Magdą i po tym biegu takim, bo to była któraś atrakcja, że tak powiem, którą odwiedziliśmy tego dnia, tam po prostu usiedliśmy i wchłonęliśmy to miejsce. I myślę, że warto, no zawsze warto jest biec, żeby zobaczyć jak najwięcej, ale dużo bardziej warto zatrzymać się i
chłonąć to miejsce, tak? Być w tym miejscu.
Idziemy dalej. Kolejnym takim miejscem, które jest, ojej, ono jest bardzo, bardzo zaludnione.
Odpoczynkiem od jednej, od świątyń, o tak.
Jest to las bambusowy, który jest niedaleko Kioto. My akurat wybraliśmy chyba jakiś zlot w ogóle fanów lasu bambusowego, dlatego że tam byli praktycznie wszyscy. Więc to jest nasze zdjęcie, na tym zdjęciu nie widać ludzi, bo zastosowałem taki trik, że podniosłem troszkę aparat do góry, więc, ale ścieżka, na której stałem, była po prostu zapchana ludźmi. Naprawdę tam trzeba chyba trafić po prostu z czasem lub być bardzo, bardzo
poza
wcześnie
sezonem,
rano.
Poza sezonem, myślę, że to też
albo jest poza sezonem i wcześnie rano, w sensie o 5 na przykład, żeby być tam w miarę możliwości samemu. Nie jest to łatwe, natomiast miejsce jest bardzo urokliwe.
Las nie jest gęsty i nie jest też tak chyba zielony jak na tym zdjęciu, ale warto po prostu tam pojechać i przespacerować się, bo to jest niesamowita sceneria. Robi to niesamowite wrażenie.
Tak.
Super.
Kolejne wyjątkowe miejsce w Kioto, które warto odwiedzić, to jest Złoty Pawilon. Jest to coś na kształt warszawskich łazienek, czyli to jest taki kompleks, ale...
To znaczy Złoty Pawilon jest w parku.
Tak. Złoty Pawilon, jak widzicie, to jest pałac na wodzie, natomiast mówię o podjedniku warszawskich łazienek, że rzeczywiście jest to większy kompleks, gdzie są mniejsze świątynie, jakieś tam zakamarki, gdzie można sobie przycupnąć. Też bardzo popularne miejsce i też polecamy odwiedzać je raczej w godzinach porannych, bo po południu byliśmy chyba na 15 miejscu w kolejce do barierki, żeby zrobić zdjęcie, więc polecamy dobrze dobrać godziny odwiedzin tego miejsca.
Ale co jest ciekawostką, że ten pawilon był wielokrotnie zniszczony, to znaczy był wielokrotnie odbudowywany, ponieważ był chyba dwukrotnie czy trzykrotnie spalony, ale jest pozłacany. To była kiedyś rezydencja jednego z szogunów. Nie potrafię wymienić, jak się nazywał. To też bardzo ciekawe miejsce.
To tego nie wiedziałem. To dla mnie ciekawostka w takim razie, nie wiedziałem. Idźmy dalej. Mamy kolejne miejsce, które warto odwiedzić w Kioto, to jest Ścieżka Filozofów. To jest taki ścieżka przede wszystkim, natomiast to jest taki ciek wodny, który się ciągnie, wije się pomiędzy drzewami. Jest to najlepsze miejsce naszym zdaniem do obserwacji kwitnących wiśni w sezonie, kiedy one kwitną. Bo raz, że miejsce jest bardzo urokliwe, dwa, że naprawdę można tam odpocząć spacerując pod tymi drzewami po całym dniu ganiania po mieście. Przejście całą ścieżką zajmuje pewnie z 1,5 godziny, więc warto sobie to podzielić na jakieś etapy, jeśli jesteście zmęczeni. Natomiast no, bardzo, bardzo, bardzo urokliwe miejsce. Kolejnym miejscem, które w Japonii warto odwiedzić, to jest Nara. Nara jest dawną stolicą.
Pierwszą stolicą Japonii.
Ona słynie z dwóch rzeczy w sumie. I pierwszą widzicie na zdjęciu, to jest to, że jest miejsce, gdzie sarny są na tyle oswojone, które żyją tam w parku, że po prostu podchodzą do ludzi i można powiedzieć, że utrzymują się z nich. To znaczy jest to normalna rzecz, że tam sarny po prostu łażą za wami.
No jest to absolutnie magiczne miejsce, tak? Bo w Polsce nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak karmimy sarnę, bo sarna na jakiś mały ruch tak od razu ucieka. Tam sarny lgną do ludzi. Są specjalne stoiska, gdzie można kupić specjalne jedzenie dla nich. One oczywiście od razu podbiegają, chcą wszystko zjeść, są niesamowite, czasami dają się pogłaskać i co jest, słuchajcie, bardzo ciekawe, ludzie nauczyli je dziękować. Czyli po prostu jak dajemy sarnie ciastko, to sarna staje i macha swoją małą główką w podziękowaniu, tak jak każdy Japończyk, który dziękuje za wszystko, sarna również stoi i macha swoją małą głową, więc no przecudowne, przesłodkie i no wspaniałe miejsce. Chodzi się po dużym, ogromnym parku, karmi się sarny i to jest naprawdę no niecodzienna przygoda. Że warto tam pojechać.
Tam polecam też spróbować, mi się to udało zrobić, polecam zrobić sobie selfie z sarną, bo jak dobrze...
Myślę, że nie tylko tobie, wiesz?
Tak, ale jak usiądziecie w odpowiedni sposób, w odpowiednim miejscu, to sarna po prostu przyjdzie i zajrzy wam przez ramię, więc można wtedy wykorzystać ten moment, żeby zrobić sobie zdjęcie.
Tak. Ale co jeszcze jest ważne, bardzo fajnym miejscem do odwiedzenia jest oczywiście świątynia, dokładnie tam, Dai Temple, w której byliśmy w środku. Jest chyba największa, tak?
Tak, największy posąg Buddy.
Największy posąg Buddy, także też pielgrzymki do tego miejsca lgną.
Robi wrażenie, ale celowo nie umieszczamy go na zdjęciu, żebyście tam pojechali zobaczyć, jak jest duży. Nam się zmieściła tylko świątynia na zdjęciu.
I głowa.
I głowa.
Nie, nie.
Kolejnym miastem, które warto odwiedzić, planując pierwszy raz Japonię, jest Osaka. I Osaka może się wydać nieatrakcyjna na pierwszy rzut oka.
Myślę, że nas zaskoczyła bardzo.
Często jest pomijana właśnie gdzieś jako takie miejsce, gdzie warto pojechać albo warto się zatrzymać na dłużej. Nas bardzo urzekła. W sumie nie wiemy dlaczego.
Bo to jest takie ogromne miasto, ale bardzo przytulne. Mnóstwo atrakcji. No oczywiście w Osace odbywa się turniej sumo, gdzie Marcin był zachwycony. Ja myślę, że ja się chyba lepiej bawiłam na tym sumo niż Marcin. Marcina emocje trzymały i był pod ogromnym wrażeniem, natomiast ja byłam zachwycona i świetnie się bawiłam. W każdym razie, co warto zobaczyć w Osace? Dzielnice, tak? Przede wszystkim dwie dzielnice. Shinsakai, czyli to jest taka mieszanka nowoczesności, chociaż takiego bardziej Paryża i Nowego Jorku, jak to mówią Japończycy. Bardzo fajne miejsca ze świetnymi restauracjami, oczywiście mnóstwo neonów, wszystko się świeci. My tam jedliśmy pierwszy raz nasze ulubione danie.
Nie, to nie było.
Tam. Tak.
No.
Tak, a później w Hiroshimie. Bardzo fajny czas spędziliśmy, wypiliśmy też trochę saki, prawda? Tam nam świetnie smakowała. Naprawdę bardzo fajne, wyjątkowe miejsce.
No i rzecz, która mnie przyciągnęła do Japonii, to jest wielki turniej sumo. O sumo jeszcze chwilkę wam powiem później, natomiast planując Osakę, zaplanujcie sobie wizytę na wielkim turnieju. Teraz z tego, co czytałem, z uwagi na COVID, no, na razie nie możemy latać za bardzo nigdzie, natomiast no, też odwołany jest też lipcowy turniej, natomiast wrześniowy już zapowiadają, że będzie. No pytanie, czy my będziemy mogli we wrześniu polecieć, ale generalnie Japończycy też odmrażają powoli już swoje imprezy. Kolejne miejsce, które warto wspomnieć, to jest Dotonbori i w ogóle dzielnica Namba, która jest obok.
Handlowa dzielnica. Olbrzymia handlowa dzielnica.
I ona słynie tak naprawdę z kilku rzeczy. Tam są piękne kanały przede wszystkim, które rozświetlają neony, no i właśnie z tych neonów. Naprawdę niesamowicie wyglądają te neony. Ten, który widzicie, to jest neon biegacza, neon w ogóle z lat 60. chyba, z tego co pamiętam, albo wcześniej, może mnie pamięć mnie, przepraszam. Natomiast no, jest na tyle znany, że jest też często fotografowany. No dobrze, idziemy dalej do miejscowości, która nas bardzo, bardzo urzekła, a myślę, że jest ciekawa dlatego, że to jest jedyna miejscowość, która nie była dużym miastem, którą odwiedziliśmy w Japonii, w sensie takim, że nocowaliśmy tam i rzeczywiście spędziliśmy trochę czasu.
To o tym właśnie miejscu mówiliśmy, że martwiliśmy się, że jak się dostaniemy i na pewno będziemy musieli wszystko na własną rękę, natomiast Japończycy poprowadzili nas po prostu idealnie.
Miejscowość Koyasan jest... myślę, że taką naszą mieścinką, odpowiednikiem naszej mieścinki, takiego średniego miasteczka, tam żyje około 3000 osób, z czego ponad 1000 to są mnisi. Jest to miejscowość świątynna, wysoko w górach. W tej miejscowości mieści się kilka rzeczy, które warto odwiedzić, poza ogromną ilością naprawdę świątyń, które są przepiękne, które no, mamy mnóstwo zdjęć z tamtego miejsca, które są różnokolorowe, natomiast rzeczą, którą warto tam na pewno zrobić w tym miejscu, to jest...
Zarezerwować sobie miejsce do spania w świątyni u mnichów. To jest coś niesamowitego, niesamowite przeżycie. Bardzo nam się podobało.
Tak, jest to naprawdę coś wyjątkowego, dlatego że często elementem tego noclegu, poza śniadaniem wspólnym z innymi osobami, które tam nocują, jest poranny rytuał, który można zobaczyć.
Uczestniczyć
w tym rytuale. No my akurat nie jesteśmy shintoistami, więc nie do końca wiedzieliśmy, co robić, ale sama obserwacja tego i możliwość zrobienia zdjęć w tym miejscu była dla nas niesamowita. Jednocześnie, jak widać na tym zdjęciu, dostaliśmy kimona, można było się przebierać, więc mieliśmy frajdę dodatkową z tego. Drugą rzeczą, którą warto odwiedzić, przepraszam, poza oczywiście świątyniami, więc którą warto w tej miejscowości odwiedzić, to jest cmentarz. To jest Okunion, tak się chyba to czyta.
Najstarszy
i największa nekropolia w Japonii. Ogromny park tak naprawdę, z ogromnymi drzewami, z pięknymi nagrobkami.
Przedziwnymi, nowoczesnymi. Tak. Od tych takich naprawdę bardzo starych, tradycyjnych, po mega kosmiczne, bo nawet widzieliśmy, nie wiem, rakietę.
Tak, po kosmicznych stoi, jest jeden z nagrobków, gdzie jest po prostu rakieta. Natomiast jest to niesamowite. Tam też są na terenie tego cmentarza są świątynie i warto poczekać, bo czasami tam jest jakiś rytuał, czyli też można zaobserwować mnichów, którzy jakieś obrzędy dla nas czasami oczywiście nie do końca zrozumiałe, ale przez to dodatkowo ciekawe są wykonywane.
No poza tym pobyć tam, poczuć to, myślę, że naprawdę warto.
My tam spędziliśmy kilka dobrych godzin.
Poznać inność.
Tak, my tam spędziliśmy kilka dobrych godzin w tym, poza zdjęciami, no tak. To tak naprawdę po prostu sobie usiedliśmy i chłonęliśmy to miejsce, bo las jest przepiękny, nagrobki są ciekawe, tak jak Magda powiedziała, każdy jest inny. Może nie każde, ale są bardzo różnorodne i bardzo ciekawe.
Obowiązkowy punkt na mapie do zobaczenia. Obowiązkowym punktem też oczywiście jest Hiroshima, bo Japonia też kojarzy się z Hiroshimą.
Tak, nie tylko z wesołymi rzeczami dziwnymi, natomiast też historia II wojny światowej jest bardzo trudna. Historia II wojny światowej dla Hiroshimy jest bardzo, bardzo trudna. Natomiast powiem wam, że ja urodziłem się w Warszawie i mieszkamy w Warszawie. I dla mnie jakby poczułem ogromną w ogóle jakąś więź pomiędzy Hiroshimą a Warszawą. Jakby tam zginęło bardzo dużo ludzi w jednym momencie. W Warszawie podczas powstania zginęło bardzo dużo ludzi przez 63 dni. Jakoś jest bardzo emocjonalnie odebrałem to miejsce. Jednocześnie Hiroshima sama sobie dzisiaj jest przepięknym miastem, takim, które widać, że powstało po ogromnej tragedii. Tam większość zabudowy podczas wojny była drewniana, więc jak spadła ta bomba, tak naprawdę zdmuchnęła praktycznie całe miasto.
I został tylko ten jeden budynek, który tutaj widzicie na zdjęciu.
Tak, to jest dosyć słynny też budynek, był elementem chyba wystawy światowej, która odbywała się w Hiroshimie. Pozostał jako taki pomnik trochę. Obok jest przepiękne muzeum, akurat nie mieliśmy szczęścia, bo jak byliśmy tam, było w remoncie częściowo, więc nie wszystkie...
Tak, bo było trzęsienie ziemi. Przez trzęsienie ziemi te główny budynek muzeum został uszkodzony, ale wszystkie eksponaty zostały przeniesione do innego budynku, także też mieliśmy okazję zobaczyć i być w tym muzeum.
Wokół tego muzeum i obok tego budynku jest piękny park, park pokoju, gdzie są różnego typu wspominki, wspomnienia, instalacje mające, że tak powiem, zmusić ludzkość do refleksji nad tym, co się może stać, jeśli się będziemy za bardzo kłócić i będziemy mieć za mocne zabawki, więc naprawdę wyjątkowe miejsce, ale tak jak mówię, Hiroshima to nie tylko to miejsce, nie tylko smutne, bo tam też jest dosyć sporo fajnych klubów jazzowych.
I tam można zobaczyć bloki mieszkalne.
Tam też można zobaczyć, tak rzeczywiście, tam były bloki. Natomiast miasto jest przepiękne, bo położone nad kanałami, dużo, dużo cieków wodnych i dużo zieleni. No i jeśli jesteście w Hiroshimie, to warto wybrać się na jednodniową wycieczkę do Miyajimy. Miyajima jest wyspą położoną niedaleko Hiroshimy, kilkanaście minut pociągiem. Jest przepiękna i przede wszystkim jest znana z tego widoku, czyli z ogromnej bramy Torii, która stoi w morzu. Jeśli są odpływy, to można do niej podejść, jeśli są przypływy, to można oglądać ją z daleka. też świątynna wyspa, więc sporo świątyń jest na tej wyspie. Co ciekawe, też tam są sarny.
Tak, właśnie chciałam wyspie. Powiedzieć, że tam też można spotkać sarny, które są bardzo napastliwe, dokładnie wyrywają wręcz ludziom jedzenie. Także robi się czasami niebezpiecznie, ale...
No i z ważnych rzeczy, które są, rzeczy, które są w tej okolicy, w Miyajima słynie z ostryk. I jeśli lubicie owoce morza, to tam wokół jest mnóstwo farm w ogóle ostryk, więc świeże ostrygi prosto, że tak powiem, z zatoki.
A to ja właśnie, bo tak wracaliśmy.
Tam.
Tam też jest oczywiście taka kolejka, którą wjeżdża się na jedną z gór. I można też spędzić tam bardzo fajny czas, można zjeść lunch, pooglądać sobie z góry. Oczywiście widać wszystkie maluteńkie wysepki, które okalają te większe, duże wyspy Japonii. No wspaniałe widoki przy tym, mówię, przy dobrym jedzeniu. Też bardzo fajne miejsce do odwiedzenia.
Tak. No i ostatnia chyba miejscowość, którą warto odwiedzić, będąc za pierwszym razem. Oczywiście pewnie warto wszystkie, natomiast te, które my zrealizowaliśmy i które polecamy, jest to miejscowość Himeji. I na zdjęciu widzicie zamek Białej Czapli, który jest dla nas był jedynym celem w tym mieście i celem było tak naprawdę zobaczyć to z bliska. Z daleka, z podróżnymi kątami obeszliśmy tak naprawdę całą tą budowlę wokół. Jest niesamowita i przepiękna.
Niesamowicie też położona w bardzo fajnym miejscu, też oczywiście w przepięknym parku, z przepiękną roślinnością japońską, podczas pidnących wiśni, no super.
Tak, to jest niesamowite. Z takich ciekawostek ten zamek, nazywa się Zamkiem Białej Czapli, widać go już z dworca z Shinkansena, więc jak tylko wyjdziecie, to tak naprawdę od razu widać go na wprost przez ulicę i można nawet stamtąd robić zdjęcia. No naprawdę jest to spektakularny widok. Z tych ciekawostek, które warto wspomnieć, my nie zatrzymywaliśmy się w Himeji, nie mieliśmy tam noclegu. Właśnie na tej stacji pojechaliśmy rano tam z Osaki, zostawiliśmy sobie wszystkie nasze graty w schowkach na dworcu i mieliśmy trzy chyba godzinną mniej więcej przerwę, gdzie w tym czasie zwiedziliśmy Himeji, wróciliśmy na dworzec i pojechaliśmy do Hiroshimy, więc tak naprawdę ten dzień możecie oszczędzić, nie musicie planować tam noclegu. Jakby sama miejscowość wydaje nam się nieatrakcyjna, nie mieliśmy okazji jej zobaczyć w całości, ale zrobiliśmy taką skróconą wersję. A teraz to znaczy naszego psa.
Tak, nasz pies jest chory, ma chorą łapkę i...
No i jest absorbujący i musiał do nas dołączyć. Dobrze. No to właśnie... Jeszcze a propos tych ciekawostek, bo trochę rozmawialiśmy o tym, to jeśli jeszcze was nie zachęciliśmy do tego, żeby odwiedzić Japonię, to mamy kilka takich mocnych punktów, które mam nadzieję, że spowodują, że zaczniecie szukać biletów. Rzecz obowiązkowa dla każdego, kto nawet był w Japonii, ale nie w tym czasie, to poszukać biletów w momencie, kiedy kwitną tam wiśnie. To jest przełom.
Czyli przełom marca i kwietnia. I w tym momencie najlepiej jest zwiedzać Japonię, bo to jest wiosna, to znaczy wiosna w Japonii zaczyna się w lutym, ale najlepszym momentem na sakurę, czyli na ten pokaz kwitnących wiśni, to jest przełom marca i kwietnia. No ale z takich ciekawostek, dlaczego sakura jest taka wspaniała? My oczywiście też mamy w Europie drzewa, które nazywamy wiśniami, mamy owoce, a to są drzewa, które nie dają żadnych owoców, tam nie rosną na tych drzewach wiśnie, rosną tylko kwiaty i te kwiaty trwają tydzień, po czym pojawiają się zaraz zielone liście, także to jest niesamowite. Co jeszcze jest ciekawe? Ciekawe jest to, jak się w ogóle nazywa ta zabawa i ta uczta, którą Japończycy, no nie wiem jak to powiedzieć, czczą może, bo to jest aż takie uwielbienie tego okresu, to jest po prostu, to się nazywa hanami. W okresie kwitnących drzew Japończycy przynoszą bardzo charakterystyczne takie niebieskie maty. Ma to każdy Japończyk u siebie w domu. Przygotowują smaczne jedzenie, biorą to jedzenie ze sobą, rozkładają te niebieskie maty pod drzewami, jedzą, goszczą się, piją alkohol. Spotykają się pod tymi drzewami całe rodziny, towarzystwa, młodzież. Także to bardzo fajnie wygląda. Każdy sobie robi oczywiście zdjęcie wśród kwiatów. Co jeszcze ciekawe, te kwiaty nie pachną, ale naprawdę niesamowicie to wygląda i warto uczestniczyć w takim wydarzeniu.
No my będąc, to też jeszcze jedna ważna rzecz, to znaczy Japończycy mają takiego świra na punkcie tego okresu, że mają nawet strony internetowe, na których tak. Jest prognoza, kiedy, w jakim mieście będą kwitły wiśnie.
Na północy jest to inaczej, na południu inaczej się sytuacja przedstawia, więc warto gdzieś zawsze wcisnąć ten okres, gdzie będziemy mogli też uczestniczyć i poczuć tą radość Japończyków z tych pięknych kwiatów.
Nie ukrywam, że to była jedna z tych stron, które my odświeżaliśmy najczęściej, to znaczy po to, żeby sprawdzić, czy coś się zmieniło, czy na pewno trafimy w jakimś mieście, czy załapiemy się na końcówkę. W Tokio na przykład minęliśmy się praktycznie, bo byliśmy na początku i na końcu naszej podróży w Tokio. Na początku były jakieś tam pojedyncze przebłyski, a na końcu już były zielone liście. Natomiast na przykład w Hiroshimie trafiliśmy idealnie, w Kyoto trafiliśmy idealnie.
To jest właśnie zdjęcie z Hiroshimy.
Tak, to jest zdjęcie z Hiroshimy. I tutaj akurat tych niebieskich mat nie widać, natomiast tak jak Magda wspomniała, bardzo często jest tak, że rano przychodzi jedna osoba, rozkłada taką dużą niebieską matę, rezerwuje miejsce pod drzewem i czeka na swoich ziomków, aż oni przyjdą tam po pracy albo po jakichś tam zajęciach i wtedy będą wspólnie biesiadować. I to jest taka forma pikniku połączona rzeczywiście z mnóstwem ilością zdjęć. Japończycy uwielbiają fotografować w ogóle kwiaty i robi to każdy, od nastolatków po starsze kobiety i starszych mężczyzn. Kolejną rzeczą, o której już mówiliśmy kilkukrotnie, ale tak naprawdę teraz chcieliśmy troszkę temu, to chyba za krótko, z naszej perspektywy to jest...
Może sobie powiedz trochę krócej.
Dobra. To jest sumo. To jest moja miłość szczęśliwie spełniona, to znaczy nie startowałem w żadnych zawodach, ale miałem okazję oglądać jedne z tego najwyższego szczebla. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest to kwintesencja w ogóle tradycji. W tej hali, która była na jakieś 15 tysięcy osób, praktycznie nie ma elektroniki. Jedyną elektroniką są dzisiaj telefony każdego z oglądających, kamery i jest tablica z wynikami, która jest elektroniczna, ale też taka wyglądająca na tradycyjną. Natomiast wszystkie pozostałe rzeczy są tradycyjne, jak widzicie, i stroje, i także sędziowie. Wychodzi na dojo, czyli na ten ring, na tą arenę, wychodzi człowiek, który jest takim zapiewajłem i każdą walkę zapowiada śpiewem. Rytuał w ogóle przed walką trwa jakieś 4 minuty, oni się klepią po udach, sypią solą, sypią piaskiem,
robią, pięknie to wygląda.
Robią groźne miny.
Niesamowitego.
A walka trwa od sekundy do 20 sekund maksymalnie, więc jakby ten okres przygotowania jest ogromnie, ogromnie długi,
ale jest to taka podniosła chwila bardzo.
Tak. Tutaj macie dzięki nam niewątpliwą zaszczyt tak naprawdę obserwować fragment tańca wielkiego mistrza Yokozuny. To jest o tyle rzadki widok, że Yokozuna najczęściej jest jeden lub dwóch maksymalnie. Zdarzyło się w historii, że było więcej niż dwóch, ale to są raczej sporadyczne wypadki. Czyli to jest człowiek, który ogrywa wszystkich, w sensie wszystkich, jest mistrzem w tym, co robi. Do tego tytułu trzeba naprawdę, naprawdę dużo, dużo walk stoczyć, żeby dojść. W momencie, kiedy my byliśmy w Japonii, był aktywny tylko jeden Yokozuna i mieliśmy okazję go zobaczyć, jak wykonuje swój taniec. On to nie jest nic spektakularnego, w sensie nie jest mistrzem oberka, ale generalnie dosyć ciekawie to wygląda. Jest to oczywiście cały rytuał.
Ale jeszcze myślę, że warto wspomnieć o tym, że tam na do oglądania tego sportu przychodzą całe rodziny. z obiadem, tak, i od wnuku po dziadków, tam na zdjęciu widać, naprawdę mnóstwo ludzi.
Ja powiem jeszcze jedną rzecz.
I co chciałam jeszcze powiedzieć, że przed wejściem w ogóle do tego obiektu, tak, stoją Japończycy w kolejkach, gwiazdy sumo, no idą po czerwonym dywanie, tak jakby to były naprawdę gwiazdy, nie wiem, z błyszczącego zachodu. No wszyscy piszczą, witają się z nimi, mieliśmy taką okazję, żeby nawet sobie zrobić z nimi zdjęcie, tak. Bardzo chętnie, także super, no jest, bardzo fajnie wspominamy.
Jeszcze jedna ciekawostka, że rzeczywiście jak się tam wchodzi, to jest taki pisk, natomiast średnia wieku osób piszczących jest powyżej 70, głównie piszczą starsze panie, które uwielbiają tych herosów swoich lokalnych i naprawdę jest, no, widać, że to jest po prostu ich życie. Mają mnóstwo jakichś broszur informacyjnych, katalogi z tymi wszystkimi walczącymi. Cały turniej trwa 15 dni i podczas jednego dnia każdy z zawodników walczy tylko raz, więc dlatego tak trudno jest też gdzieś w hierarchii wejść wyżej, bo po prostu trzeba tą dobrą robotę wykonać w tym zakresie kilka razy, a okazji ma się dosyć mało w skali roku. Idziemy dalej. To jest, słuchajcie, jedyne zdjęcie, którego my nie zrobiliśmy. To nie jest nasze zdjęcie.
Ale byliśmy w tym miejscu.
Byliśmy dokładnie w tym miejscu, natomiast nie braliśmy tam aparatu. Zaraz wam powiemy dlaczego. Byłoby to dosyć trudne. Jest to miejsce, gdzie Japończycy odpoczywają, bo Japończycy pracują bardzo długo, natomiast mamy wrażenie, że potrafią odpoczywać w ciekawy sposób, nie zawsze idealny, natomiast ten jest wybitny. Odpoczywają w takich ciepłych źródłach, totalnie nago, więc jesteśmy z innymi paniami lub panami, bo to nie jest koedukacyjne, nie jest to koedukacyjne miejsce.
Kobiety mają swoje ciepłe źródła, mężczyźni swoje i zanim wejdzie się do takiego basenu, no oczywiście należy wziąć prysznic, zostawić wszystkie rzeczy i wchodzi się absolutnie nago. Dla mnie to było niesamowite przeżycie, ale kąpiąc się w takich ciepłych źródłach, bo tych źródełek jest kilka, z widokiem na największą, najwyższą górę w Japonii, to naprawdę no, wspomnienie do końca życia.
Robi to wrażenie, nas tam zabrali nasi, dlatego że to miejsce jest dosyć dalekie od Tokio, zabrali nasi przyjaciele z Japonii, którzy tam mieszkają. Są Japończykami i często korzystają z tego miejsca, więc powiedzieli nam, zapowiedzieli, że odpoczniemy w niesamowity sposób i rzeczywiście tak było. Jeśli będziecie mieć okazję, nie każdy ma taki spektakularny widok z onsenów, natomiast jeśli będziecie mieć okazję, to koniecznie skorzystajcie z tego i po prostu spędźcie tam 2 godziny, totalnie się relaksując, nie myśląc o tym, że jesteście na Golasa, bo nikt na to nie zwraca uwagi, dla nich to jest normalne.
Kompletnie.
Po prostu jest to element ich też kultury i spędzania czasu. No i jedzenie, słuchajcie, bo z rzeczy, które myślę, że kuchnia japońska jest bardzo dobrze znana w Polsce, natomiast znamy ją pewnie głównie z uwagi na sushi i mnóstwo sushi, które jest wszędzie, gdzie to jest możliwe.
No, udon jeszcze, udon, ramen.
Udon, ramen, w tej chwili wchodzą te zupy do Polski, czy potrawy.
Natomiast, ale to są najbardziej znane.
Tak, natomiast my zawsze szukamy jakiegoś takiego smaczka, który przywieziemy sobie w wspomnieniach i potem go szukamy w Polsce i nie ma nigdzie w Polsce okonomiyaki dobrze zrobionego. Okonomiyaki to są takie placki smażone na podgrzanym stole, ten po prawej to jest siekana kapusta, ten po lewej to jest makaron i generalnie tam jest dużo dodatków, czasami krewetki, to co sobie wymyślicie, zażyczycie. Widzę, że my się dosyć przyciemniliśmy, nie wiem, czy nie powinniśmy odsłonić może okno trochę. Tak? Dobrze, odsłonimy okno. O, będziemy chyba bardziej widoczni, może nas też złapie trochę. Przepraszamy za ten, ale mieszkamy w takim miejscu, że albo słońce świeci prosto w twarz, albo za chwilę będzie totalnie ciemno. Więc wracając do okonomiyaki, to jest naprawdę
absolutny
coś,
dla nas hit.
Tak, coś przepysznego. Jedliśmy to w Osace, jedliśmy w Hiroshimie i co ciekawe, tam się nazywa Hiroshima-yaki, więc ma swoją lokalną odmianę. jest całe piętro przy dworcu w Hiroshimie, gdzie smażą tylko takie rzeczy i robią to na różne sposoby, więc jakbyście kiedyś zabłądzili, my tak mówiąc szczerze tam zabłądziliśmy, to znaczy trafiliśmy tam zupełnie przez przypadek i zjedliśmy dwukrotnie w tym miejscu, niesamowite. No i jest oczywiście cała ulica w Tokio, która to serwuje. W Tokio ten styl robienia jest trochę inny, to znaczy trudniejszy, bo dostajecie składniki, musicie sami sobie to zrobić, więc bez instruktora możecie sobie nie poradzić, ale no jest to naprawdę przeżycie.
Tak. Przyjemnie się ogląda też kucharzy, którzy to przygotowują, bo kuchnie są otwarte i jest jakby kuchnia w środku, dookoła są stoły i kucharz przygotowuje takie potrawy przy nas.
No powiem szczerze, że aż mam smaka na to niestety.
Ja też.
Przepraszamy, jeśli wy też. Idziemy dalej. Rzecz, która jest ciekawostką i która na pewno powinna was zachęcić do tego, o której już wspominaliśmy, to jest Shinkansen, czyli szybki pociąg. Praktycznie każde miasto duże w Japonii, szczególnie na głównej wyspie Honshu, jest połączone z siecią tak naprawdę kolejową i warto się przemieszczać tymi pociągami z uwagi na czas, na wygodę, na precyzję. To, co mówią o pociągach w Japonii, jest prawdą. To znaczy te pociągi się nie spóźniają, ruszają zawsze o tej godzinie, o której powinny ruszyć. Tutaj macie fragment tak naprawdę postoju takiego pociągu pokazany i widać taką panią w różowym stroju wewnątrz tego pociągu. To jest jeden z sekretów, dlaczego to wszystko działa tak sprawnie. To znaczy takich pań jest tyle, ile jest wejść do tego pociągu i ta pani po prostu sprząta w 2 minuty. Wchodzi po prostu brygada sprzątająca, oni cały ten pociąg ogarniają i pociąg jest gotowy do użytku kolejnego w przeciągu kilku minut. Pociągi są wystandaryzowane, więc one zawsze mają albo 8, albo 16 wagonów. Więc precyzja powoduje to, że drzwi do tego pociągu zatrzymają się w tym miejscu, gdzie macie napisane, że się zatrzymają. To jest też sekret, dlaczego jak przyjeżdża pociąg, to stoi kolejka do wejścia.
Nie jak u nas, tak? Do autobusu czy do tramwaju.
Nie ma tam chaosu. Japończycy stoją w kolejce czekając na pociąg, stoją w kolejce czekając na metro, bo wiedzą, że drzwi się zatrzymają w tym miejscu i są zorganizowani. Mhm. Tam no, nie ma przepychania po prostu. Kupując bilet lub odbierając bilet w okienku, macie informację, z którego wejścia musicie skorzystać. Trochę jak w... Zdarza się na stadionach tak naprawdę w momencie, kiedy jest koncert, to wtedy macie informację, że bramką tam 22B trzeba wejść. Tutaj wiecie, którymi drzwiami musicie wejść i w którą stronę się skierować po wejściu, tak, żeby znaleźć swoje miejsce. Więc
organizacja, rewelacja.
Doskonalenie tego systemu pewnie trochę czasu im zajęło, natomiast w tej chwili po prostu działa to bardzo, bardzo sprawnie. No i trzeba to zobaczyć. On naprawdę, są takie miejsca, my mieliśmy w Himeji możliwość, bo nie wszystkie pociągi zatrzymują się na wszystkich stacjach. Shinkansen są szybsze i wolniejsze w zależności od typu pociągu. My w Himeji, jak staliśmy na dworcu, to mieliśmy okazję zobaczyć taki pociąg w pędzie. Po prostu jeden nas mijał, lecąc między Hiroshimą a Osaką. Jest to niesamowite, naprawdę. On jedzie 300 na godzinę i
wszystko się trzęsie.
Natomiast jadąc w pociągu, macie totalny komfort. Można naprawdę spokojnie pić drinki, co nam się oczywiście zdarzyło. Idźmy dalej. Taka ciekawostka, może niezbyt zachęcająca, natomiast zachęcająca, żeby zobaczyć to miejsce. To jest, słuchajcie, jaskinia hazardu.
Tam jest mnóstwo takich jaskiń.
Nazywa się to Pachinko. Pachinko jest czymś, co bym określił jako no, taki nasz jednoręki bandyta, który gdzieś tam w jakimś barze w małej miejscowości stoi, jest centrum rozrywki. Tutaj po prostu Japończycy w ten sposób zabijają chyba godziny, czasami pewnie zabijają samotność, bo to warto też wspomnieć o Japończykach, że jest to drugi kraj co do na świecie, jeśli chodzi o ilość samobójstw. Więc takich rzeczy pozytywnych, o których mówiliśmy wcześniej, są też negatywne w tym kraju. Ludzie tam są na pewno samotni, są zapracowani, natomiast odpoczywają, czy relaksują się, czy leczą sobie jakieś problemy w takich miejscach jak Pachinko. Pachinko jest po prostu hazardowym miejscem. Z ciekawostek możemy wam powiedzieć, że tam nie ma pieniędzy do wygrania. Można wygrać małe metalowe kulki. Te małe metalowe kulki można następnie wymienić sobie na jakąś nagrodę pieniężną, przepraszam, na jakąś nagrodę rzeczową, typu na przykład aparat fotograficzny albo łyżwy. dla żony. No i potem z tym sprzętem jest taki mały sklepik naprzeciwko i można tam pójść i ten sprzęt sprzedać. Dlatego, że hazard w Japonii oficjalnie nie jest do końca legalny, więc możesz wygrać nagrodę rzeczową. System został, jak zawsze, ludzie szukają jakiegoś rozwiązania, więc rozwiązaniem jest to, że można ten sprzęt sprzedać na miejscu i uzyskać jakieś pieniądze. Byliśmy tam w środku i słuchajcie, to jest przeżycie z gatunku horror, dlatego że ta muzyka jest po prostu ogromnie, jest tam głośno, jest tam kolorowo, wszystko do ciebie dzwoni.
Jest tam jest kilkadziesiąt dźwięków naraz.
Tak, jest przerażające. I
nie do wytrzymania.
Natomiast warto zobaczyć, jest to ciekawostka, u nas tego nie uświadczycie, myślę, że nie mamy takiego miejsca, szczęśliwie w tym wypadku. Słuchajcie, to tyle od nas. Mam nadzieję, że zachęciliśmy, jeśli chodzi o to, co warto zobaczyć pierwszy raz i jak zaplanować sobie podróż. Gdybyście potrzebowali zapytać o coś, to dosyć dużo odpowiedzi pewnie znajdziecie na tym forum, o którym wspominałem, czyli Fly for Free. Polecam też naszą stronę internetową. Tam możecie zobaczyć.
Mamy
kilka artykułów o Japonii, między innymi to, jak się przygotować do podróży, coś, o czym dzisiaj mówiliśmy. I też takie porady praktyczne, jakby jak sobie poradzić na tej pierwszej wizycie. Zachęcamy do śledzenia nas na Instagramie. Tam rzucamy zdjęcia z naszych podróży. Bardzo, bardzo lubimy jakby tą aktywność. I też polecamy nasz fanpage na Facebooku. Tam ostatnio jest troszeczkę mniej aktywności. Głównie wykorzystujemy go do wrzucania relacji z naszych podróży. Natomiast na bieżąco nie prowadzimy tam komunikacji w tej chwili. Ale zapraszamy do kontaktu. No i pytania. Czy macie jakieś pytania? Może coś się pojawiło? Ola, coś nam podpowiesz, czy coś?
Padło pytanie, czy Złoty Pawilon był siedzibą cesarza?
Nie wiem, czy był siedzibą cesarza, nie mam takiej wiedzy, ale wiem, że na pewno jednego z szczególnych. Nie pamiętam teraz, jak się nazywał.
Ja od razu, tak jak mówiłem wam, nie jesteśmy encyklopedią niestety w tym zakresie. Raczej jesteśmy z gatunku podróżników takich, którzy lubią eksplorować sobie miejsca i zaglądać w różne zakamarki. Oczywiście lubimy wiedzieć, gdzie jedziemy, natomiast są takie fakty, które pewnie nam umykają po prostu z głowy.
Ale cesarz, to wydaje mi się, że
raczej nie. Raczej nie. Tokio jest przepiękny pałac, w ogóle cesarski.
Tak.
Nie wiem, być może jakaś dynastia miała tam, ale wydaje mi się, że nie.
No nie.
Czy jeszcze jakieś, Ola, mamy pytanie?
Pytań więcej nie ma. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za podróż po Japonii.
No. W telegraficznym skrócie. No, moglibyśmy o Japonii gadać.
Właśnie nie chciałem tego za bardzo mówić, ale nie powiedzieliśmy jeszcze połowy, nie? Ale.
Mnóstwo ciekawostek.
Ale nie chcemy już zabierać więcej czasu. Bardzo dziękujemy za tą możliwość.
Dziękujemy.
Dziękujemy.